Dzisiaj będziemy, w sumie to ja będę bardziej mówił, wy chyba bardziej słuchać będziecie, ale będziemy słuchać o, myślę, w fajnym temacie. To znaczy dla niektórych przyjemnym, bo chyba lubimy robić zakupy, na przykład zakupy. W zależności jakie, ja na przykład przeraża mnie jeden sklep. Jest to taki sklep z używanymi ubraniami za Kauflandem w Starym Eko. Dosyć duży, przeraża mnie ilość tych rzeczy, które tam są. Ale są sklepy, do których lubię chodzić i na przykład szybkie zakupy w Lidlu, dlaczegożby i nie. Więc myślę, że to zależy od po prostu jakiego sklepu. Niektórzy lubią robić zakupy gadżetowe i w takich się czują fajnie. Jak mają, słyszą o kupowaniu ubrań, to mają takie, no nie, znowu trzeba iść gdzieś tam coś kupować, przymierzać. Nie, ja nie chcę. Ja kupię to samo, co miałem przedtem. Jak będą te same spodnie, to super. Albo buty. Jesteśmy różni. Ale żeby robić te zakupy, potrzebujemy pewnego środka. Kiedyś były to muszelki, zęby zwierząt albo coś jeszcze. Teraz mamy pieniądze w wersji elektronicznej lub papierowej. I dzisiaj właśnie trochę o tych pieniądzach, trochę o jednym z przykazań ostatnim, o niepożądaniu tego, co należy do bliźniego twojego. Bo właśnie czym jest to pożądanie? Samo to, że gdzie idziemy do sklepu i chcemy na przykład kupić rower, nie jest niczym złym, bo przecież możemy go dobrze wykorzystywać. Ale kiedy wkrada się pożądanie w to wszystko, to już jest nie do końca dobrze. To czym jest to pożądanie? Pożądanie to jest niekontrolowane pragnienie, by coś nabyć albo posiadać. Samo pragnienie mienia czegoś nie jest złe, bo przecież nawet i zwierzęta pragną na przykład wiewiórki orzeszków, a sroki czegoś błyszczącego. Przynajmniej w bajkach tak było, może w rzeczywistości też tak jest, pewnie. Ale problem zaczyna się, kiedy to pragnienie wymyka się spod kontroli i nie jesteśmy w stanie na przykład myśleć o niczym innym i tylko myślimy właśnie o tym, co byśmy chcieli mieć, co posiadać. A niektóre rzeczy Bóg tak zaplanował, że są poza naszym zasięgiem. I to z pewnych powodów. Bóg nie zaplanował świata w jakiś dziwny sposób, po to tylko, żeby nas podręczyć i żebyśmy nie mogli mieć tego najnowszego Mercedesa. Ale raczej może akurat zaplanował tak, żeby to nam nie zaszkodziło, albo właśnie specjalnie było poza naszym zasięgiem. Wszystko powinno być pod odpowiednią kontrolą. W naszej kulturze trochę ciężko być zadowolonym, bo zawsze możemy sobie znaleźć jakiś powód, dlaczego, żeby miało być coś nie do końca. I na przykład chociażby weźmy pogodę dzisiejszą, ładnie, słonecznie we wrześniu, super, no ale już trochę za ciepło, no bez przesady. Mogłoby być trochę chłodniej, no bo ile było upały w tym roku, no jakiś deszczek może taki leciutki. No ale w sumie taka złota jesień też by się przydała, no te wszystkie zdjęcia potem na Facebooku lądujące w liściach podrzucanych i tak dalej, no też byłyby fajne. Możemy sobie ponarzekać naprawdę na każdy temat i możemy znaleźć coś, co teoretycznie w ogóle nie da się narzekać na to, a znajdziemy jakiś sposób i coś ponarzekamy. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę inaczej na to wszystko spojrzeli. I żebyśmy zobaczyli, jakie są skutki chcenia więcej. Bo często możemy właśnie narzekać na to, że oj, nie mam tego, a jakbym to miał, to byłoby super. Nie mam... Różnych rzeczy można nie mieć. I jakie są pierwsze skutki chcenia dużo więcej? Po pierwsze zmęczenie, bo gdy chcemy więcej na przykład pewnych rzeczy, musimy więcej pracować, żeby mieć więcej pieniędzy na nie. I Salomon mówi w przypowieściach, żeby nie powinniśmy się trudzić, żeby zyskać więcej, a tylko powinniśmy szukać tych dobrych rzeczy. Druga rzecz, która jest efektem chcenia więcej czasami, to są długi. Jest tak, że i to Salomon znowu mówi, że im więcej masz pieniędzy, tym więcej ich tracisz. I jest to prawda. Dużo sportowców, kiedy kończą karierę, nagle się okazuje, że są bankrutami, mimo że gdy wszyscy czytali gazety i oglądają nagłówki, ile ten zarabia, ten ile zarabia, a potem nagle kończy się kariera w wieku tam 35, może 40 lat, i nagle się okazuje, że ci ludzie, mimo że mieli tak dużo pieniędzy na swoich kontach w trakcie swojego życia, nie mają ich. Bo często chcielibyśmy, żeby mieć coś więcej. A jeśli wejdziemy na jakiś poziom, to byśmy chcieli jeszcze więcej. I tak samo czasami się mówi, że trawa u sąsiada jest bardziej zielona. Owszem, ona może być bardziej zielona, ale jego rachunek za wodę też prawdopodobnie będzie większy, bo sama z siebie nie urośnie. Kolejna rzecz, zamartwianie się. Jest napisane w Biblii, że robotnik ma słodki sen niezależnie od tego, czy mało, czy dużo zarabia. Bogacz zaś martwi się. Im więcej mamy, tym więcej się będziemy martwić, bo no już uczepmy się tego przykładu samochodu. Jak będziemy mieć ładny samochód zaparkowany pod domem, to będziemy się martwić, czy on nie będzie porysowany następnego dnia, a czy może jak ktoś będzie cofał to, czy nie trzaśnie nam w to auto. Chociażby na studiach mieliśmy taką na jednym przedmiocie w sumie zabawę, bo bawiliśmy się trochę na giełdzie i powiedzmy inwestowaliśmy pieniądze grupowo i miały być tam jakieś wyniki, prowadziliśmy firmę i w ogóle jeszcze inne rzeczy. I to była w sumie zabawa, bo z tego dostawaliśmy tylko oceny i mogliśmy dostać 3, 4, 5, jak coś robiliśmy, to i tak była trójka. Ale jak się osiągnęło fajne wyniki, to już była piątka. No to wszyscy się tym zamartwiali, a co się stanie na tej giełdzie, a czy to pójdzie do przodu, czy nie, to o ile bardziej chociażby się martwimy o nasze pieniądze, kiedy je w coś inwestujemy. Konflikty. Czasami o pieniądze idą takie konflikty, że jeśli jest jeszcze na przykład podział majątku po rodzicach, to czasami rodzeństwa do tego stopnia walczą, że potem się nie odzywają do siebie. I to wszystko się niestety zdarza. I niezadowolenie. Tutaj trochę chciałbym się na tym trochę dłużej skupić, bo jest coś takiego, że kiedy ktoś miłuje pieniądze, to nigdy się nimi nie nasyci. Bo rzeczy materialne przynoszą nam radość na chwilę. Na dłuższy okres czasu, no już niekoniecznie. Bo chociażby, dostajemy często prezenty na święta. I święta Bożego Narodzenia były około 9 miesięcy z hakiem temu, no już prawie 10 miesięcy powiedzmy. Czy pamiętacie, co dostaliście? Jeśli co roku dostajecie skarpetki na święta, to wtedy pamiętacie. A tak to z reguły, no może pamiętacie. Otwieramy prezent, czy chociażby na urodziny. Otwieramy prezent, on nas ucieszy, na przykład korzystamy z niego, dostałem, nie wiem, na przykład jakąś super książkę, przeczytam ją, odłożę na półkę i po pewnym czasie zapominam, że już ją w ogóle mam. Albo dostanę jakiś super sprzęt elektroniczny i też z czasem jest to już normalne, nie cieszę aż tak bardzo. Bo my gdzieś potrzebujemy, żeby rzeczy się nie zmieniają. My się zmieniamy, dojrzewamy, różne czynniki mają na nas wpływ, a rzeczy się nie zmieniają. I wtedy przychodzi moda. I na przykład chociażby jeśli mamy jakieś ubrania, to mamy chęć je zmieniać, bo jest coś nowszego, a ktoś wymyślił jeszcze coś ładniejszego i chętnie zmieniamy nasze ubrania na nowsze, bardziej modne. I to jest super też, bo my jako ludzie gdzieś mamy taki niezaspokojony głód nowych rzeczy. Czasami jesteśmy stabilni w jednych rzeczach, na przykład ubiorowo mamy ten sam styl przez 40 lat i okej, ale na przykład wtedy w jakiejś innej kwestii gdzieś to nie do końca idzie tak samo. Więc niezadowolenie ze stanu obecnego myślę, że jest powodem numer jeden pożądania. Więc antidotum na to powinno być zadowolenie. Apostoł Paweł mówi, że nauczył się poprzestawać na tym, co ma, umie się ograniczyć, ale też umie żyć w obfitości. Więc może ważna rzecz z tego, że on się tego nauczył. I chyba myślę, że zadowolenia z życia trzeba się trochę nauczyć, żeby dostrzegać w nim to, co jest dobrego, żeby dostrzegać te dobre rzeczy i wtedy być z niego szczęśliwym. Więc to jest proces edukacji. Myślę, że każdy z nas, niektórzy byli w szkole, niektórzy byli dzisiaj nawet jeszcze w szkole, czy to na wywiadówkach, czy po prostu będąc tam rano. I to jest proces edukacji. Edukacja nie jest, jest jaka jest, możemy mieć różne zdanie na jej temat, ale to jest proces. Dziecko idąc do szkoły się uczy czegoś powoli. I tak samo my nie od razu jesteśmy w stanie nauczyć się być takimi bardzo zadowolonymi ludźmi. Ale myślę, że są pewne rzeczy, które możemy zastosować w naszym życiu i powoli je zmieniać. Po pierwsze, nie porównywać się z innymi ludźmi. Porównywanie zawsze prowadzi do tego, że albo mamy kogoś, uważamy się lepsi od kogoś, albo wręcz w drugą stronę, że my jesteśmy gorsi, bo nie mamy tego i tego, bo on ma takie mieszkanie, albo bo on sobie może pozwolić na te wakacje, a ja nie do końca. Albo na przykład, że on ma taki samochód, on ma tego Passata, a ja mam tylko mojego Nissana, który jeszcze spotkał się z latarnią, bo nagle wyrosła na drodze i już nie jest taki super, jak był kiedyś. I myślę, że taka ważna lekcja dla nas, żeby się cieszyć z rzeczami, których się nie ma. To trochę źle, dziwnie brzmi, ale cieszenie się rzeczami, które może ktoś inny nabył. Jeśli ktoś, nie wiem, dajmy na to, na przykład Justa nagle teraz sobie kupi super auto, życzę ci tego, i będzie nim śmigała po Nysie, to nie powinienem mieć reakcji, dlaczego ona ma nowe auto? Przecież, no halo, jestem starszy, powinienem mieć może lepsze auto czy coś tam. Nie, tylko powinienem się cieszyć jej szczęściem. I powinniśmy się tego nauczyć, podziwiać rzeczy, które niekoniecznie nawet należą do nas, bo jesteśmy w stanie się jakby tak chlubić, być dumni z tego, co my mamy, a cieszmy się z innymi ich rzeczami, ich tym, co mają. Tylko oczywiście to cieszenie, żeby nie było jakby powodem do kradzieży, że wtedy to już będzie moje i to będzie wtedy, będę mógł się z tego cieszyć. Dlaczego my się w ogóle porównujemy z innymi? Myślę, że to wynika trochę z tego, że chcemy określić jakby naszą pozycję. Bo często jest tak, że właśnie nasza wartość, określamy ją względem naszego portfela, zasobności tego, czy mamy pieniądze, czy nie. A to kompletnie chyba tak nie idzie. Bo moja i twoja wartość nie jest ustalona według tego, ile mamy pieniędzy, tylko moja wartość i twoja jest ustalona według Jezusa i tego, jaką On nam nadał wartość. I to można być milionerem i można być, potocznie powiedzieć, beznadziejną osobą, można być biedakiem i można być beznadziejną osobą, a można być i milionerem i być fantastyczną osobą i można być biednym i także być super osobą. To kompletnie ze sobą jakby nie współgra. Biblia mówi, że ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i sidła i w liczne bezsensowne pożądliwości. Myślę, że ludzie są w stanie poświęcić bardzo dużo dla takiego bogacenia się. Mogą poświęcić swoje wartości, morale, żeby dostać więcej. Mogą poświęcić relacje. Każdy z nas by chciał wygrać w totolotka. A niestety badaniowo jest dowiedzione, to, że osoby, które wygrywają, niekoniecznie ich życie się poprawia, bo z reguły nie mają pojęcia bladego, co zrobić z taką nagle ilością gotówki. I tak jak w pewnym żarcie jest, że pewna kobieta wygrała duże pieniądze, dajmy na to z 15 milionów złotych, i dzwoni do swojego chłopaka, że pakuj się, bo wygrałam pieniądze. No i on się pyta, ale to mam się pakować tak na ciepłe kraje, czy tak na trochę chłodniejsze, Skandynawia? A ona odpowiada mu, że pakuj się i wyprowadzaj z mojego domu, bo teraz jestem bogata i już ciebie nie potrzebuję. Myślę, że to nie, że to jest w sumie śmieszny obrazek i można się z niego pośmiać i pewnie, ale gdzieś w to się dzieje trochę. Kiedy nagle ludzie dostają duży przypływ gotówki i bywa różnie. Druga rzecz, ciesz się z tego, co masz i doceniaj to i bądź wdzięczny za to Bogu. Gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i pozwala mu z tego korzystać, to jest to Boży dar. I powinniśmy do tego tak właśnie podchodzić, że to od Niego dostaliśmy. I skoro będziemy mieć taką postawę, że to od Niego dostaliśmy, czyli jesteśmy za to wdzięczni, to będziemy też w dobry sposób to wykorzystywać. I zapomnijmy o myśleniu, że jeśli będziemy mieć coś, to wtedy będzie jakoś lepiej. Że jeśli będę, ja uczepiłem tego auta, jeśli będę miał to nowe auto, to będzie lepiej. Bo stare co? Stare nie dowodzi nas na miejsce? Niekoniecznie. Może być inaczej coś, ale czy będzie lepiej? Niekoniecznie. Bo Bóg chce, żebyśmy się też dzielili. Kiedy dostajemy od Niego pewne rzeczy, pewne dobra, to chce, żebyśmy się dzielili z innymi ludźmi. Kiedy widzimy takie najfajniejsze, to są takie małe dzieci, powiedzmy 4, 5, 6-letnie, i one, kiedy jedno coś dostaje i się dzieli ze swoim rodzeństwem, to mamy takie, to jest takie fajne, że ono się dzieli, wtedy rodzice jeszcze rosną tego w dumę i w ogóle, że dobrze wychowaliśmy nasze dzieci, ale... I tak samo tak Bóg nas patrzy się. Kiedy my dzielimy się jedni z drugimi, to On to pochwala i mówi, że to jest dobre. Więc następuje pewne pytanie. Czy można być bogatym jednocześnie, nie będąc materialistycznym? Myślę, że można, bo materializm to postawa, nasz sposób bycia. A można być biednym i chciwym, można być bogatym i chciwym. I tak samo to działa, że można być biednym i zadowolonym ze swojego życia, z tego, co mamy, i bogatym i zadowolonym. To jest postawa, to nie chodzi o to, ile my mamy. I błędem naszego myślenia jest to, że chciwymi ludźmi są tylko ludzie bogaci. To chyba nie tak do końca działa. Przykładem osoby, która była biedna, ale kompletnie nie była chciwa, była chociażby wdowa w Ewangelii, która dała 2 grosze do świątyni, oddała wszystko w sumie, co miała. I ona nie miała w głowie perspektywy, że to jeszcze wrócę do domu, tam jeszcze jest kolejne 2 grosze. To mogły być jej ostatnie pieniądze, ona je oddała. Jak można być bogatym albo majętnym? Znaczy, bo jak myślimy o bogactwie, to już myślimy o milionerach. Myślę, że jak damy odpowiednie porównanie do naszego stanu posiadania, na przykład do krajów tak zwanego trzeciego świata, czyli na przykład niektóre kraje afrykańskie, Indie i tak dalej, gdzie to, co my mamy, to, co mamy w lodówce, by uchodziło za duże bogactwo. I gdzie chociażby za pewne rzeczy, tak jak my idziemy i płacimy za kawę 7 zł może w kawiarni, nie wiem, nie piję kawy, ale herbata kosztuje na przykład od 5 do 7, byśmy pojechali do Tajlandii i zapłacili za to 2 zł i by było... Dla tamtych ludzi byłoby to drogo, dla nas nie. Myślę, że wszystko zależy od właśnie tego porównania jakby, ale nie powinniśmy się porównywać. Więc pierwsza rzecz, nie bądź dumny z tego, co posiadasz, bo można się chwalić z tym, co się ma, ale to nie jest postawa, którą Bóg zaplanował dla nas. Druga rzecz, nie pokładaj ufności w pieniądzach. Bo nasze konta bankowe to nie powinno być miejsce, w którym my kładziemy swoją ufność i nasze zaufanie. Bo Bóg powiedział, że to On zatroszczy się o to, co będziemy jeść, gdzie będziemy spać i w co się okryjemy. Tylko jest teraz pytanie, czy my Bogu ufamy. Ale teraz, żeby też nie iść tak strasznie w drugą stronę, że oto ja teraz, Panie Boże, siądę sobie na ławce w parku i czekam. Niech mi spadnie wszystko z nieba. W Biblii też jest napisane, że kto nie pracuje, niech nie je. Także są 2 strony tego medalu. Trzecia rzecz. Używaj swoich pieniędzy, by czynić dobrze. I to się zaczyna tak naprawdę od wczesnych lat. Nie dopiero jak już zarabiamy nie wiadomo ile pieniędzy, ale możemy w miarę swoich możliwości robić różne dobre rzeczy z tym, co posiadamy. Dawaj radośnie. Im więcej przyjmujemy od Boga, tym więcej powinniśmy posyłać też dalej. I dawanie jest przeciwieństwem materializmu, bo powiązane ze słowem materializm jest słowo dostać, więc automatycznie przeciwieństwem będzie dawać. I kiedy dajemy coś z naszych zasobów, to jest to zwycięstwo zasad Bożego Królestwa nad tymi naszymi, nad tymi ludzkimi po prostu. Bo Bóg mówi, że będziemy wtedy gromadzić skarb w niebie. Więc wysyłamy sobie jakby taką lokatę do nieba, żeby potem móc to otrzymać już tam, będąc w niebie. Jezus powiedział, że bardziej błogosławioną jest rzeczą dawać niż brać. W Dziejach Apostolskich jest to zapisane. I myślę, że kiedy dawanie sprawia większą radość niż odbieranie, to jest to taka pewna postawa dojrzałości, którą my powinniśmy jako chrześcijanie się charakteryzować. Jest przypowieść o dzierżawie winnicy w Biblii. Bo właściciel winnicy, utożsamiany z Bogiem, oddał swoją winnicę pod dzierżawę ludziom. I oni z niej korzystali, uprawiali ją, pojawiały się plony, więc właściciel wysłał swoje sługi, żeby odebrali część, która mu się należała. ludzie, którzy używali tą winnicę, zabili ich, więc postanowił wysłać syna, że pewnie mu się nic nie stanie, go też zabili, bo chcieli mieć to całe, wszystko, co z tej winnicy było. I my czasami nie zabijamy nikogo, no bo przecież to nie są te czasy i w ogóle, ale gdzieś mamy czasami takie myślenie, że to, co mamy, to zarobiliśmy, udało nam się dostać, udało nam się jakoś to mieć, ale musimy zmienić nasze myślenie, żeby myśleć, że to jest od Boga. Bo wtedy się zmienia bardzo cała perspektywa. Kolejna rzecz, skoncentrować się na tym, co nie przeminie, czyli na tym skarbie w niebie. To, co jest widzialne, to, co widzimy, na przykład chociażby ten budynek, on kiedyś się pewnie zawali szybciej lub później, mimo że już stoi od wielu lat, wielu setleci, ale tak jak każda rzecz, pewnie kiedyś przeminie. Jedne szybciej, jakiś papier się rozłoży w ciągu, powiedzmy, nie wiem, roku, miesiąca, jakiegoś czasu. A niektóre rzeczy trochę dłużej będą trwać, ale też przeminą, bo różne rzeczy mogą się im stać. Wystarczy, żeby na przykład w odpowiednim miejscu podłożyć jakiś ładunek wybuchowy i zawalić jakąś ważną rzecz konstrukcyjną i to od razu runie. A rzeczy, które my składujemy w niebie, nie mają szansy runięcia. I tam ani mól, ani rdza, ani nic, nic z nimi się nie stanie. I to, co przetrwa też do wieczności, to na pewno nie są nasze pieniądze, to, co posiadamy, ale to jest nasza relacja z Bogiem, relacja z innymi ludźmi, nasz wpływ na innych ludzi. I życie to więcej niż tylko rzeczy i przedmioty, które nabywamy, ale życie to, myślę, że takim słowem, kluczem dla życia to są po prostu relacje. Relacje w każdą stronę i z Bogiem, Boga do nas, nasze z ludźmi innymi, z naszą rodziną i bliskimi osobami. Bo jest przypowieść chociażby kolejna jeszcze w Biblii. O pieniądzach to w sumie w Biblii jest dużo napisane. Jest przypowieść o bogatym człowieku, co tam miał za dużo zboża i nie mieściło mu się w stodołach, więc on postanowił, że rozbuduje te stodoły, żeby się więcej mieściło. A nie wpadł na pomysł, że można byłoby się z kimś podzielić. I niestety nie przetrwały te jego stodoły. Bo myślę, że prawdziwa wartość człowieka jest kompletnie niezależna od tego, od dóbr, jakie posiadamy. I bez względu na to, jak bardzo był bogaty czy biedny, myślę, że wartość człowieka jest w krzyżu Jezusa Chrystusa. Tam jest ukryta nasza wartość i tego powinniśmy się trzymać. I może co jakiś czas powinniśmy zrobić sobie takie badania i zapytać się siebie, dlaczego ja żyję. I oczywiście odpowiedź taka teoretyczna jest bardzo łatwa, bo już nawet jeśli byśmy nie do końca tak myśleli, to nawet jesteśmy w stanie bardzo łatwo sobie powiedzieć, dlaczego. Ale teraz pytanie, myślę, że warto jest zagłębić się trochę dalej. O czym najczęściej myślę? O czym najczęściej rozmawiam z bliskimi mi ludźmi? Na czym spędzam mój czas? Co jest dla mnie wartościowe? Na co wydaję pieniądze? Czasami ciężko tak pomyśleć o tym, więc wtedy fajnie wejść na historię konta bankowego i tam jest ładnie wyszczegółowione. Teraz nawet banki mają coś takiego, że kategoryzują wydatki i na przykład jak jest z McDonalda, to od razu jest do restauracji innego jedzenia przypisane. Więc takie różne rzeczy gdzieś pokazują, gdzie są nasze priorytety. I szczęście nie przychodzi od tego, co posiadamy, ale od tego, jaki jest cel naszego życia. Dobrze jest odpowiedzieć sobie na te kilka pytań typu, dlaczego Bóg stworzył świat i dlaczego mnie tu umieścił, akurat w tym miejscu. Dlaczego akurat umieścił mnie może w Nysie, w tym kościele? Pytanie, na które myślę, że już mamy odpowiedź w naszych głowach, gdzie odchodzę umierając i co tam zastanę? Kolejna rzecz. Jak ostatnio na TPI mieliśmy zajęcia z dziećmi i pierwszy temat był o niebie, o tym, jak to będzie wyglądać. I tak sobie rozmawialiśmy o tym, jak byśmy chcieli, żeby to wyglądało, a potem porównywaliśmy, jak to będzie wyglądać. To niekoniecznie jest to samo, bo niektórzy myślą, że w niebie to znaczy, że będziemy leżeć na plaży i nic nie robić, a to chyba nie na tym będzie polegało, więc myślę, zaglądnijcie, w jakie miejsce idziecie, żebyście byli pewni, gdzie idziecie. Ale też, że warto jest tam składować różne dobre rzeczy. I każdy z nas musi dokonać wyboru, Czy mój styl życia będzie zgodny z tym, co wyznacza kultura ludzi dookoła nas? Czy będzie zgodny z zasadami życia, które wyznaczył Bóg w swoim słowie? To, co nam przekazuje z tego. Bo są różne teologie na temat posiadania różnych rzeczy. Pierwsza teologia sukcesu, czyli jak będę dawał dużo, to będę dużo otrzymywał, prosperity, ale Bóg błogosławi wtedy, kiedy jest dodawane z dobrych pobudek, a nie po prostu, bo ja chcę więcej, to jak dam Panu Bogu złotówkę, to powinienem otrzymać dwa, to mi się to opłaca. No tak to nie działa. Albo może teoria ubóstwa, że powinniśmy być wszyscy biedni i nic nie posiadać, to też nie jest coś, co Bóg dla nas zaplanował. Myślę, że prawdziwa teologia, jaka powinna być, to jest ta, że Bóg zaopatrzy i Bóg zaopatrzy nas wtedy, kiedy będziemy tego potrzebować. Więc żeby tak to wszystko zebrać. Po pierwsze, nie bądźmy dumni z tego, co mamy, bo to nie jest nasze, tylko to jest od Boga. Nie pokładajmy ufności w tym, co posiadamy. Używajmy tego, co posiadamy, żeby czynić dobrze. Dawajmy radośnie, z radością w sercu. Nie koncentrujmy się na tym, co przeminie, ale myślmy o tym, co wieczne. Bo Bóg chce, żebyśmy nie pożądali tego, co jest dookoła nas, ale żebyśmy pożądali Jego. I wtedy będziemy mieć szansę być nie będziemy mieć szansę, tylko będziemy na pewno zaspokojeni i te rzeczy, które może czasami się wydają ważne, może okażą się niekoniecznie ważne. I właśnie główne pytanie, które chciałbym, żebyście sobie zadali na spokojnie w domu, oprócz tych, co jest priorytetami i co i prześledzić sobie jakby swoje życie, to jest, jaki jest cel tego, co posiadam i co mogę zrobić z tym, żeby było na tym świecie lepiej i żeby komuś pomóc po prostu i pokazać przez to też Jezusa. I myślę, że teraz możemy się pomodlić o to. Pomodlić się o nasze myślenie o tym po prostu, bo wszystko zaczyna się od myślenia, żeby Bóg zmieniał nasze myślenie w tym zakresie i żebyśmy byli hojni. I hojni nie tylko jeśli chodzi o pieniądze, ale po prostu o nasz czas. Bo czasami to czas jest ostatnio walutą, która jest bardzo cenna. I możemy nie mieć czasu na pewne rzeczy, a one są ważne. Może czasami warto z kimś po prostu pogadać, go podnieść na duchu i poświęcić mu jakieś przedpołudnie, popołudnie, a to będzie znaczyło o wiele więcej, niż jakbyśmy dali mu stówę i okej, tyle. Ale nasze zainteresowanie jest czasami o wiele bardziej wartościowe. I w czasach biblijnych ludzie mieli, myślę, trochę więcej na zależności, trochę więcej może czasu mieli takiego na myślenie, na robienie różnych rzeczy, ale brakowało im pieniędzy. Myślę, że teraz mamy te pieniądze, przynajmniej w większości gdzieś na normalne życie wystarcza nam, ale może nam właśnie brakuje tego czasu, żeby okazać komuś zainteresowanie, żeby budować relacje z Bogiem i tak dalej. Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty posyłasz nas w różne miejsca i postawiłeś nas tutaj w Nysie, w tym kościele, nie bez powodu. I że dajesz nam swoje bogactwa, bo Ty jesteś Bogiem tego wszystkiego, co jest na tej ziemi. I że to wszystko, co mamy, jest od Ciebie. I Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty nie skąpisz nam różnych rzeczy. I Panie Boże, nie skąpisz nam pieniędzy, pracy i innych dobrych rzeczy. I Panie Boże, proszę Cię, błogosław nas, dawaj nam myśli dobre, buduj nas tak, żebyśmy byli hojni, żebyśmy nie byli ludźmi skąpymi, którzy tylko myślą o swoim posiadaniu, tym, co mają, a żebyśmy byli kościołem, który będzie zwracał uwagę na innych ludzi, którzy będzie im pomagał na różnych aspektach, ale też będzie im poświęcał czas. Żebyśmy z czasu, który jest czymś cennym, żebyśmy nie robili tylko tego dla siebie, żebyśmy nie patrzyli, co tylko nam przyniesie korzyść, ale żebyśmy inwestowali to w ludzi dookoła nas. Żebyśmy inwestowali i pieniądze, i czas w ludzi, którzy są obok nas i potrzebują wsparcia, potrzebują podniesienia, potrzebują zachęty, potrzebują Ciebie po prostu, Boże. I my chcemy, Panie, przychodzić do nich, ale chcemy im pomagać na różnych płaszczyznach. Chcemy im pomagać pod względem duchowym, bo chcemy pokazywać Ciebie, ale nie chcemy ich też pozostawiać samych w życiu. I Panie Boże, proszę Cię, żeby ten Kościół, który nigdy, myślę, z tym nie miał problemu, żeby dalej tak było i było jeszcze lepiej, żeby ten Kościół był Kościołem hojnym. Hojnym w miłość, we wszystkie dary Twoje, Twoje owoce i żebyśmy też byli hojnie udzielali tego innym ludziom. Bo tak jak dostajemy od Ciebie różne rzeczy, to tak powinniśmy to przekazywać dalej, nie zatrzymywać dla siebie, bo nie taki jest cel Twojego Królestwa. Panie Boże, proszę Cię, błogosław nas, żeby ten czas do kolejnego nabożeństwa był czasem, gdzie będziemy mogli sprawdzać może tą naszą hojność i ją budować, i budować Twoje podejście do finansów, do tego, co posiadamy, do różnych aspektów naszego życia. Amen.